Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika Akcent w studiu nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, a przed nami drugi w tym roku numer kwartalnika, 152 w ogóle, który ukazał się niedawno. W studiu Stepka spotkanie promujące ten numer i na początek bardzo ważna informacja. Przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że spotkania promujące kwartalnik Akcent odbywają się we wtorki. Tym razem w kalendarzu proszę zanotować sobie datę środową. Przesunięcie tego terminu ma znaczenie i może od tego przesunięcia zacznijmy. Przypomnieniem terminu także zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. W środę spotykamy się w Radiu Lublin z bardzo ważnego, także w pewien sposób związanego z Akcentem powodu.
19 czerwca we wtorek odbędzie się bardzo interesujące spotkanie na Zamku Lubelskim, wernisaż takiej kolekcji, którą Muzeum Lubelskiemu ofiarowali państwo Hoffmanowie. Pani Iwona Hoffman, która zresztą jest współpracowniczką Akcentu, której teksty również państwo znajdziecie w tych tomach ostatnich, będzie oczywiście obecna na tym wernisażu, więc uniknęliśmy kolizji terminów, bo oba wydarzenia na pewno będą dla Państwa interesujące.
Profesor Iwona Hoffman będzie gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej w przyszłym tygodniu i o tej kolekcji przekazanej Muzeum Lubelskiemu będziemy rozmawiać. Tak więc na zamek zapraszamy we wtorek na wernisaż, na pokazanie tej kolekcji, a my spotkaliśmy się w studiu dziś po to, żeby zaprosić Państwa na środę do radia, na spotkanie promujące Akcent. O 18:00 godzina nie ulega zmianie.
Osobami, które wprowadzą do tej naszej dyskusji o problemach, które się pojawiają w wyniku lektury tego tomu Akcentu i o dyskusji z autorami tego tomu, którzy będą na spotkaniu obecni, może nie wszyscy, ale znaczna część z nich, do tego wprowadzać będą dwaj bardzo interesujący czytelnicy, pierwsi czytelnicy Akcentu, bo tak ich nazywamy, nie recenzenci, a pierwsi czytelnicy. To będzie profesor Bolesław Stelmach, wybitny lubelski architekt, autor wielu tutaj rozwiązań architektonicznych, które Państwo możecie podziwiać i które nasze miasto czynią przyjemniejszym dla oka i dla ducha. Bardzo jestem ciekaw, jak on odczytał zawartość tego tomu. A drugą osobą będzie przedstawiciel młodego, czy może średniego już pokolenia humanistów, dziennikarzy, publicystów, Michał Miłosz Zieliński, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego ZUM, najlepszego pisma informującego o tym, co się dzieje istotnego w lubelskiej kulturze. Więc to oni Państwa zachęcą do rozmowy, ale taką zachętą jest też zawartość tomu, która wygląda w tym numerze imponująco, choćby z tego względu, że otwiera ten tom najnowsza proza Wiesława Myśliwskiego. To jest rzeczywiście wydarzenie, kolejne wydarzenie. Po latach Myśliwski przygotowuje kolejną powieść, która ukaże się jesienią, jak mi się wydaje. Jesteśmy bodaj jedynym czasopismem, któremu Wiesław Myśliwski powierzył fragmenty tego utworu przed jego premierą. To jest znów powieść wybitna. Niektórzy są zdania, że dwie ostatnie powieści były do siebie podobne i pewnie powiedzą to samo o tej trzeciej, o tej, która nosi tytuł Ucho Igielne, a fragment, który my publikujemy, zatytułowany został Głąb. Tytuł bardzo wieloznaczny, ale to już zostawiam domyślności czytelników wówczas, kiedy ten fragment przeczytają. Natomiast ci, którzy uważają, że te utwory są do siebie podobne, niekoniecznie mają rację, bo to nie jest może podobieństwo, tylko jednak ciągle pewien rozwój i utrzymany w granicach takiego własnego, indywidualnego stylu pisarskiego. Podobieństwo polega na tym, że znów znajdziemy tutaj elementy czegoś, co by można było określić jako taką powieść formacyjną. Może to jest troszkę bliskie tej konwencji, czy Bildungsroman, jak to się kiedyś mówiło z niemiecka. Czyli mamy opis życia bohatera, który dojrzewa, który się rozwija i który wypowiada pewne prawdy o świecie. Istotne jest to, że u Myśliwskiego te sentencje, te prawdy, ten, taka mądrość życiowa, ona nie jest doczepiona do losów bohaterów, to nie są rzucane przez narratora uwagi. One jakby w taki naturalny zupełnie sposób wynikają z przebiegu zdarzeń, z przebiegu tych losów, a powieść jest, przynajmniej ten fragment, czy te fragmenty, które ja znam, to jest niesłychanie takie mięsiste fabularnie. Strasznie dużo się dzieje na tych, nie wiem, kilkunastu czy dwudziestu stronach, które Państwo przeczytacie w Akcencie. To jest właśnie może materiał na osobną powieść, więc to naprawdę niesłychanie gęsta proza. Mam nadzieję, że nie wynika to z jakiegoś autorskiego pośpiechu, bo Myśliwski, chociaż jest już człowiekiem w wieku takim mocno dojrzałym, czy nawet zaawansowanym, to jednak ma przed sobą chyba jeszcze sporą przyszłość jako pisarz. Ja kiedyś mówiłem, powtarzam to z przekonaniem, że w jego przypadku to jest trochę tak jak z Różewiczem, który tuż przed 90 opublikował sporo bardzo ważnych swoich utworów. Więc zachęcam do lektury fragmentu tej najnowszej powieści, ale zachęcam też do lektury eseistyki, która jest w tym numerze, bo eseistyka zawsze była mocną stroną Akcentu. Mamy tutaj tekst Edyty Frelik o wybitnej artystce, która to lektura może dla osób tak zorientowanych feministycznie będzie bardzo interesująca. Tekst zatytułowany Kobieca twarz awangardy. Mamy esej Marcina Klimowicza dotyczący Kostka Biernackiego, dotyczący pisarza, który popadł niesłusznie w zapomnienie. Jedna z osób najbliższych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wie się o nim jako o polityku i jako o wykonawcy woli marszałka w różnych sytuacjach niewdzięcznych i nieprzyjemnych, bo uważa się go za kogoś, kto tłumił, dławił opozycję polityczną przeciw marszałkowi, ale nie wiemy o tym, że był całkiem zdolnym pisarzem i że te powieści, które wówczas napisał, dadzą się czytać również z dzisiejszego punktu widzenia. Jak rozmawiałem z Wiesławem Myśliwskim po tym, jak dostał ten tom do ręki, ten Akcent, to zwrócił uwagę na to, właśnie na ten esej, ten szkic Marcina Klimowicza zatytułowany Diabeł u boku marszałka, bo taki ten tekst nosi tytuł. A Marcin Klimowicz to bardzo utalentowany eseista, już z pewnym dorobkiem, związany profesjonalnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Ciekawy jest też tekst Grzegorza Jędrka traktujący o młodych poetach lubelskich. Takie pytanie, otwarte ciągle pytanie o to, czy rzeczywiście w ostatnich latach przydarzyło się Lublinowi nowe pokolenie poetyckie. No chyba jednak konkluzja byłaby taka, że jest to związany ze sobą sytuacyjnie jednak zespół indywidualności. Ale to symptomatyczne, że w jednym czasie znów kilka bardzo ciekawych indywidualności poetyckich się w Lublinie pojawiło. Tak się szczęśliwie składa, że Akcent ich zauważył, że oni wszyscy mieli swoje publikacje w Akcencie, niektórzy nawet debiutowali na naszych łamach. Myślę tutaj o takich poetach jak Wojciech Dunin-Kozicki i właśnie jego wiersze znajdziecie Państwo w tym tomie Akcentu, o którym będziemy mówić. Rafał Rutkowski, bardzo interesujący poeta, którego wiersze też tu są. No, sam Grzegorz Jędrek, autor tego szkicu, jest przecież bardzo, bardzo wydolnym, bardzo ciekawym poetą. Czy Kamil Brewiński, dosyć szeroko znany, również poza Lublinem. Więc już wymieniłem cztery nazwiska, a to przecież nie wszystko. Jest jeszcze Rafał Mieczysławski, bardzo ciekawy poeta, który teraz wyjechał do Warszawy, więc w zasadzie od kilku lat już nie jest takim ściśle lubelskim, jakbyśmy powiedzieli, poetą. I tak dalej. Bardzo ciekawa formacja, ciekawe pokolenie poetyckie, które się Lublinowi przydarzyło i które potwierdza moją tezę, że to jednak jest miasto poetów, że to jest jednak miasto, w którym talenty poetyckie rodzą się na przysłowiowym czechowiczowskim kamieniu. Co jeszcze? No mamy szkic Aliny Kochańczyk o Marii Bechczyc-Rudnickiej. To jest postać w swoim czasie bliska również Radio Lublin. To tutaj Krystyna Kotowiczowa organizowała takie konkursy na recenzję teatralną imienia Marii Bechczyc-Rudnickiej, bo Maria Bechczyc-Rudnicka, dziś już troszkę przez Lublinian zapomniana, była niesłychanie ważną postacią dla tego miasta i przez kilkadziesiąt lat to ona wyznaczała standardy w życiu teatralnym tego miasta. Później po jej śmierci nie zdarzył się nam już tak wrażliwy, tak konsekwentnie piszący i z takim autorytetem obdarzony w Polsce krytyk teatralny. Więc to wspomnienie Aliny Kochańczyk dotyczące Marii Bechczyc-Rudnickiej na pewno jest warte lektury. Ciekawy jest też plastyczny aspekt tego tomu, to już się wiąże z tekstem Lechosława Lameńskiego. Marek Piątkowski, artysta uniwersalny czy sakralny? Takie pytanie formułuje profesor Lameński w tytule. Pytanie wynikające z jego rozeznania w dorobku znakomitego artysty plastyka Marka Piątkowskiego, wynikające z faktu, że w pewnym momencie twórczej biografii Marek Piątkowski zwrócił się w stronę sztuki sakralnej i robił to naprawdę z dużym powodzeniem. To są interesujące dzieła sztuki, one po wiekach, sądzę, zostaną jako takie dokonania artystyczne naszej epoki, na które można bez zażenowania spojrzeć, bo obawiam się, że nie jestem odosobniony w takim mniemaniu, że znaczna część naszej współczesnej sztuki sakralnej, czyli architektura kościelna, wystrój kościelny, to są dzieła nie najwyższej próby, jeśli zastosować do nich miary ściśle estetyczne. No niestety jakoś Kościół nie radzi sobie z takim wysokiej próby mecenatem artystycznym, z czego przecież słynął w minionych wiekach i czemu zawdzięczamy 80% historii sztuki europejskiej. Marek Piątkowski wykonuje doskonałe dzieła witrażowe w kilku kościołach, możecie Państwo je obejrzeć. Jest taki tryptyk też na cmentarzu na Majdanku, który może być taką próbką jego twórczości. Są dzieła metaloplastyczne, jest taka, przez moment chciałem to nazwać plastyką ołtarzową, ale to są po prostu krucyfiksy bardzo pięknie wykonane, które się znajdują w kościołach. I to jest po prostu do oglądania, do podziwiania dla tych, którzy mają jakiś wyrobiony smak estetyczny i których wrażliwość estetyczna nie jest narażona na konfrontację z ich wrażliwością religijną, bo to jest najgorsze, co się może człowiekowi przydarzyć. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem i to chciałby obcować z dziełami sztuki sakralnej, dziełami sztuki chrześcijańskiej, które naprawdę spełniają wysokie standardy estetyczne, artystyczne. I tak jest w przypadku twórczości Marka Piątkowskiego. No mamy w tym tomie też trochę dobrej poezji, jak powiedziałem, i jest też nieznane, czy prawie nieznane opowiadanie Józefa Czechowicza. Ono się pojawia w takim stałym cyklu, który pielęgnuje na łamach akcentu Jarosław Cymerman, Odkryte po latach. Co kwartał udaje mu się znaleźć jakiś tekst jakiegoś autora, który został zapomniany, albo przynajmniej jakimś fragmentem swojej twórczości jest nieznany. To są jedne z praktycznych pożytków, jakie płyną ze sprawowania przez niego od kilku lat funkcji kierownika Muzeum Literackiego imienia Czechowicza, gdzie po prostu nareszcie ktoś inteligentnie penetruje te zbiory, które tam są i dociera do takich smaków, które dzisiaj jeszcze mogą nas cieszyć, do takich archiwaliów, które z dzisiejszego punktu widzenia zasługują na szybkie upowszechnienie.
Opowiadanie Czechowicza z jednej strony, a z drugiej strony opowiadania bardzo młodych twórców, na przykład Marcina Tuory.
Tak, Marcin Tuora to jest młody człowiek, który właściwie debiutuje, bo poza próbami ogłoszenia czegoś w periodykach internetowych, to właściwie nie miał poważnej publikacji czasopiśmienniczej. Ja się bardzo cieszę z tego debiutu. Mogę Państwu też powiedzieć, że oprócz tego opowiadania Diana, bardzo ładnie skonstruowanego i takiego, powiedziałbym, klasycznego jakby w sposobie prowadzenia narracji, publikujemy na naszej stronie www. również drugi tekst Marcina Tuory, który nosi tytuł Kot Czerwony. I on jest już taki bardziej narracyjnie rozedrgany, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak debiutant próbuje swoich sił w różnych konwencjach, to może zajrzeć również do takiej zakładki. Zresztą bardzo do tego zachęcam, bo tam się będą pojawiały kolejne teksty. Na stronie www.akcentu jest zakładka zatytułowana Tylko Online. I tam kierujemy do druku pewną ilość tekstów, których nie ogłaszamy w wersji papierowej, ale upowszechniamy je za pomocą tego narzędzia internetowego. No to dotyczy również tekstów eseistycznych, ale dotyczy na przykład korespondencji. Tam już jest pewna ilość korespondencji, która może w wersji papierowej nie dla wszystkich byłaby aż tak zajmująca, ale internet umożliwia dotarcie do niej ludziom z różnych stron świata i lektury przez tych naprawdę zainteresowanych. Zapowiadam teraz, że na najbliższe miesiące planujemy upowszechnienie za pomocą właśnie tej zakładki tylko online korespondencji Wacława Iwaniuka, wybitnego poety, który był związany z Lubelszczyzną, który po transformacji w latach 90. tutaj wracał i który korespondował również z ludźmi z Krakowa, z Warszawy, więc będą jego listy do Anny Freilich, korespondencja jakby taka wewnątrzamerykańska, bo on mieszkał w Kanadzie, Anna Freilich w Stanach Zjednoczonych, do Krzysztofa Lisowskiego z Krakowa i do mnie, bo do Lublina również skierował sporo takich bardzo urodziwych listów. Ja zresztą miałem taką przygodę życiową, czy taki obowiązek na siebie przyjąłem w pewnym czasie, że po tym jak Wacław Iwaniuk miał wylew, który go unieruchomił na pewien czas i wiązało się to również z afazją motoryczną, to próbowałem go telefonicznie rehabilitować, a także nakłaniałem go do tego, żeby wrócił do odręcznego pisania. Człowiek z afazją nie jest w stanie pisać przez pewien czas. No i on spróbował i zachowały mi się kartki pocztowe, które do mnie pisał chyba jako jedynego odbiorcy, taką ręką bardzo rozedrganą i każda litera wymaga olbrzymiego wysiłku, jeśli ktoś jest takim schorzeniem dotknięty. Udało się takie proste treści, proste kartki pocztowe napisać. O tym rozdziale takim w życiu późnym Wacława Iwaniuka mało się wie, mało się mówi. Być może to nie ma najistotniejszego znaczenia, bo największe jego dzieła powstały wcześniej, ale również po tym epizodzie zdrowotnym kilka interesujących rzeczy miało do powiedzenia.
Zapraszamy Państwa w środę do studia imienia Stepka, Radia Lublin o 18:00. Będzie można spotkać część autorów, których teksty znajdziemy w kwartalniku Akcent. Spotkanie poprowadzi redaktor naczelny pisma Bogusław Wróblewski, nasz dzisiejszy gość nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.